Westwatch. Ciekaw jestem tego, jak odbieracie zarówno świadectwa, jak i własny śpiew. Kiedy słyszycie te śpiewy i kiedy słyszycie takie świadectwo. Szczerze powiedziawszy, jeśli to prawda, to jest to najlepsze kazanie, jakie można by było powiedzieć. To znaczy wiara działająca w człowieku i zmieniająca jego życie. Co można by było powiedzieć więcej? Co może być bardziej przekonywującego, jeśli nie to, że obietnica, którą daje Jezus Chrystus człowiekowi, który wierzy, że jego życie się zmieni, co może bardziej przemawiać do naszego umysłu, do naszego serca, niż właśnie widzieć owoc pracy Boga nad człowiekiem. Cieszę się coraz bardziej, że mogę każdego dnia widzieć, jak się trudzimy, jak wyglądają nasze drogi, jak one się prostują. Coraz bardziej się cieszę z pracy, kiedy pracujemy pół godziny nad złością w taki sposób, że po tej pół godziny aż głowy nas bolą. I efektem naszej pracy jest coś, czego nie do końca potrafimy wyrazić słowami. Bo czasami nie potrafimy pomieścić w sobie albo zrozumieć, ile w nas jest różnych myśli, różnych emocji. Jak to się układa w nas poprzez lata różnych doświadczeń. I to jest niebywałe, nieprawdopodobne. Kiedy człowiek, który żyje dwa razy dłużej niż ja nie ma i przeżył dwa razy więcej niż ja, mówi dzisiaj, to co najpiękniejsze jest najprostsze. I to jest dla mnie bardzo zachęcające. W ostatniej niedzieli, w ostatni weekend byłem w Bielsku Podlaskim. Brat Darek Cieślak z kościoła K5N oraz Krysia Zaręba, żona pastora Piotra. Razem dołączyłem do nich w Warszawie i pojechaliśmy na wschód. Pojechaliśmy do naszego bratniego zboru w Bielsku Podlaskim. Głównie po to, aby opowiadać o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Głównie w kościele 5N, ale również miałem okazję podzielić się tym, co Bóg dokonuje również i w naszym zborze, i w naszym kościele, w naszych działaniach, w naszej misyjności. Celem tego wyjazdu od samego początku było zachęta do tego, że można inaczej. Zachęta do tego, że można szerzej. Zachęta do tego, aby bardziej się zaangażować, aby spojrzeć na to nasze zaangażowanie, nasze chrześcijaństwo, nasz Kościół z innego punktu widzenia. I to fajnie jest, kiedy my możemy sobie dawać tak wiele, ponieważ każdy z nas jest różny, ale mamy wspólny mianownik. Natomiast nasze doświadczenia uzupełniają się nawzajem. Kiedy tworzymy dzisiaj grupę 12 osób w NLC, mówimy sobie, nie oceniaj, nie krytykuj, nie doradzaj. Masz swoje życie i masz swoją odpowiedzialność za życie. Ale kiedy wypowiadamy się na wspólny temat, na jeden temat, to zauważamy jedno. Jak wielkie bogactwo jest w tym, że jest nas 12. Pomimo tego, że czas wypowiedzi jest krótki, każdy ma zaledwie kilka minut. Ale kiedy każdy w tym czasie powie coś od siebie, to w ciągu pół godziny tworzy się doświadczenie 12 osób. Nigdy w życiu nie jesteśmy w stanie wygenerować takiego doświadczenia sami z siebie. I to, co widzimy i obserwujemy, to, że nie muszę wszystkiego dopowiedzieć, bo za chwilę druga osoba, kiedy rozmawiamy o tym samym temacie, ma też swoje przeżycia i swoje myślenie na ten temat. To jest niesamowite. To jest bardzo napędzające, to jest bardzo zachęcające. Bo to mówi nam, że nie jestem sam. Że moje życie nie jest życiem kosmity. Że moje życie i to, co ja przeżywam w nim, nie jest oderwane od rzeczywistości, w jakiej się znajduję. Ale kiedy weźmiemy jeden temat i zaczniemy mówić od siebie na ten jeden temat, okazuje się, że mimo, że tego jesteśmy, że jesteśmy bardzo różni, to bardzo wiele nas łączy. Myślę, z tego powodu też jesteśmy tutaj. Ponieważ jesteśmy tak różni, to każdy z nas, rozmawiając na ten sam temat, może wnieść do tej społeczności, do tego czasu, swoje własne doświadczenia. I szczerze powiedziawszy, jesteśmy o wiele biedniejsi, kiedy nie wszyscy się wypowiadają, kiedy nie wszyscy mówią na ten temat. Pracujemy nad tym, aby nikt nie uciekał. Pracujemy nad tym, aby nikt nie unikał. Pracujemy nad tym, aby każdy mógł mieć odwagę do tego, aby stanąć w tym momencie przed innymi i mówić o swoim życiu, o swoim doświadczeniu. Bardzo nam to pomaga, bardzo nam to ułatwia. I tak też pojechaliśmy do Bielska. Z czym? No właśnie z tym. Z tym, co jest w nas. Trudno by było dać komukolwiek cokolwiek, gdyby w nas tego nie było. Trudno by było wymyślać, bo wtedy gryzłoby nas sumienie. Zatem z tym, co mamy, dzielimy się i obdarowujemy innych. Przywożę pozdrowienia. Pozdrowienia od mojej mamy. Kiedy nie powiedziałem mojej mamie, że tam jadę. Stanąłem u drzwi i pukam. Moja mama otwiera drzwi, patrzy na mnie, tak dzieliło nas tak może z półtorej metra. Patrzy na mnie. Ja mówię, dzień dobry. Mówi, dzień dobry. Nie wiem, że to ja. Mieliśmy świetny czas. Kazała pozdrowić wszystkich, więc wszystkich pozdrawiam. Mam również pozdrowienia z kościoła w Bielsku Podlaskim. Kościół, który przeżywa swoją w pewien sposób odnowę, ponieważ po 5 latach wysłali zaproszenie do pastora, który 5 lat wcześniej wyjechał od nich. Mają więcej do niego zaufania, dlatego przyjmują wszystko, co on proponuje. Zaproponował, aby ludzie kościoła z Gniezna i Poznania mogli podzielić się, jak żyją, jak funkcjonują. Po co? Aby doznać zachęty. Taki był cel, taki był temat, taka była przyczyna naszego wyjazdu. My sami wiemy, że we współpracy z Kościołem Kapiecień z Poznania doszliśmy już do pewnego wspólnego mianownika, ponieważ marzy nam się, aby być częścią zborów z Poznania, Kalisza, Szczecina, Gniezna, który utworzy wspólnotę bądź wspólnoty, które razem będą liczyły 5000 osób w ciągu 3 lat. Myślę, że to taki nietypowy cel, prawda? No bo kiedy czytamy Nowy Testament, ja jeszcze nie odnotowałem takiego miejsca, w którym apostołowie powiedzieliby: w ciągu roku chcemy pozyskać tylu, w ciągu 2 lat chcielibyśmy pozyskać tylu, a w ciągu 3 lat 5 tysięcy. Ale to, co oni robili, jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Od 42 wiersza. Dzieje Apostolskie, 42 rozdział, od 42 wiersza. I tam jest tak napisane. Trwali oni w nauce apostołów. Kto? Ten pierwszy zbór. Trwać w nauce apostołów, no to słuchać tego, co mają do powiedzenia. Nie tylko słuchać. Być zaangażowany w to, co oni mówią. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Tym się zajmowali. Jak myślicie, czy biorąc pod uwagę te wytyczne, tego, co oni robili, jak my się wpisujemy w to? Można już sobie się zastanowić. Kiedy myślę o tym, gdzie najwięcej czasu spędzam, no to jest w moim życiu ważne. Więc ja w moim życiu na razie spędzam najwięcej czasu w NLC, ponieważ spędzam tam 4 dni w ciągu tygodnia. A tydzień ma 7 dni. Jeśli spędzam tam 4 dni, no to spędzam ponad połowę z mojego tygodnia w tym miejscu. Więc trudno powiedzieć, żeby miejsce, w którym spędzam 4 dni, czyli połowę mojego tygodnia, nie było dla mnie ważne. Jest dla mnie ważne. I to, co ja tam przeżywam, jest właśnie wyznacznikiem tego, co czytam. Dlatego, że budujemy społeczność NLC na bazie właśnie tego, co czytamy. Codziennie spotykamy się w domu. Może nie łamiemy chleba w taki sposób, jaki oni łamali, ale codziennie siedzimy przy tym samym stole i jemy ten chleb. Każda osoba była przejętym lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. No właśnie, kiedy widzimy człowieka, który jest ratowany, kiedy słyszymy jego świadectwo, no właśnie, co w nas się dzieje wtedy? Pojawia się radość, pojawia się zachwyt, pojawia się: wow, ja też tak chcę. Ale co? Ja też chcę być zdrowy. Ja też chcę być usprawiedliwiony. Ja też chcę być zbawiony. Jeśli dzieje się jeszcze dodatkowo coś, czego nie jesteśmy w stanie na ludzki rozum przetłumaczyć, a dzieje się, to jest to cud. Więc jeśli dzieją się cuda, wtedy nasze serca zaczynają szybciej bić, szybciej kołatać. I wtedy zastanawiamy się, kto jest sprawcą tego, co w naszym życiu my sami nie jesteśmy w stanie dokonać. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne, bardzo nietypowe, bo z czymś to się nam kojarzy. Może trudno jest teraz mówić o tym, że wszystko, co moje, jest Twoje, a Twoje jest moje, ale z pewnością uczymy się tego, jak dawać, aby spora część mnie mogła być również Twoja. Czy to czas, czy wysiłek, czy starania, czy modlitwy, czy głoszenie i słuchanie słowa, czy wsparcie jakiekolwiek, również te materialne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskiwane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Bez mądrości, bez wspólnego mianownika, bez wspólnego odnośnika, bez wspólnego ducha, ciężko uzyskanie takiej harmonii. Łatwo wtedy o kłótnie, łatwo wtedy o oskarżenie o niesprawiedliwość, o to, żeby jednego lepiej potraktować, drugiego gorzej. Zatem, jeśli im się to udawało, to jestem tego pewien, że pośród nich musiał być Duch Święty, jeśli nadal pozostawali w zgodzie, sprzedając wszystko, rozdawali wszystkim tak, jak komu było potrzeba. I tak żyli. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. No właśnie. To, co najprostsze, najpiękniejsze, to, co najprostsze, najlepiej działa. Nie ma nic lepszego, jak pójść, usiąść z bratem i siostrą, pomodlić się, rozważyć słowo i cieszyć się wzrostem, bo to działa. Proste, ale nie zawsze proste, wydaje się ciekawe. Codziennie łamiąc chleb, codziennie spotykając się, codziennie, czasami może to być nudne, ale jeśli to wypływało z Boga i z Ducha, to nie nudzili się. Spędzając czas ze sobą, cieszyli się. Cieszyli się z własnej obecności i z tego, co się dzieje pośród nich. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast... To jest to zdanie, na które chciałbym też postawić akcent. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Zatem oni nie zakładali: pozyskajmy w ciągu 3 lat 3000 osób, pozyskajmy 5000 osób. Ale to, co robili, to zauważyli, że ich życie, ich sposób życia może przyczyniać się do tego, że inni przybywali. Inni przychodzili. Zatem, co przeczytaliśmy? Oni trwali w nauce, oni trwali w modlitwie, oni trwali przy sobie, oni uważali siebie za ważnych. Dlaczego? No właśnie. Bo jeśli spędza się codziennie z kimś czas, no to czy ta osoba może być dla tego kogoś obojętna? No chyba nie. Właśnie czas spędzany z drugą osobą jest też wyznacznikiem tego, czy jak go traktuję, jak ja podchodzę do niego i kim on dla mnie jest, jaką ma dla mnie wartość. Dzisiaj życie nabrało takiego tempu i pędu, że żeby spotykać się w gronie ludzi, trzeba naprawdę zaciągać niezłe hamulce ręczne, żeby móc wyhamować. Dzisiaj wszystko napędza nas do działania. Dzisiaj wszystko napędza nas do tego, żebyśmy mnóstwo czasu poświęcali pracy, zajęciom, innym ludziom. I prawda też jest taka, że temu, czemu poświęcamy najwięcej czasu, to jest dla nas najważniejsze. Możemy powiedzieć, to nie ilość, ale jakość świadczy o tym. Jeśli idziemy na 8 godzin do pracy, moglibyśmy powiedzieć, mając 12 w ciągu dnia do dyspozycji, moglibyśmy powiedzieć, że praca w tym momencie jest dla nas najważniejsza. Jeśli spędzamy godzinę dziennie z rodziną, to możemy powiedzieć, że praca jest kilka razy ważniejsza niż nasza rodzina. Ale nie do końca. Bo my wiemy o tym, że żeby zatroszczyć się o swoją rodzinę, żeby spędzić z nią dziennie godzinę, trzeba poświęcić 8 godzin na to, żeby zarobić na jej utrzymanie. Zatem nie do końca jest tak, że temu, ile czasu poświęcasz, to jest najważniejsze. Ale jak go poświęcasz? Jakie masz do tego nastawienie? Myślimy o tym, że w ciągu najbliższych 3 lat chcemy ustawić się w pozycji ludzi, którzy zastanawiają się na tym, czy być częścią tego planu. Czy w ciągu 3 lat ja chcę dołożyć w jakiś sposób swoją cegiełkę do tego, aby, no właśnie, tych ludzi przybywało. I wiem jedno, że jeśli uda mi się odwołać do sposobu życia pierwszego kościoła, to wiem jedno, że uda mi się dołożyć swoją cegiełkę do tego, czy inni będą przychodzili. Jeśli nie, no to czekam na cud. Modląc się o to, że w jakiś sposób Pan przyda ludzi, że Pan przyda tych, którzy będą cieszyli się zbawieniem, przyda tych, którzy będą potem wydawali świadectwo o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu. Zatem stoi przede mną realne wyzwanie. Aby w naszym ogrodzie urosło drzewo, trzeba je tam posadzić. Żeby zebrać plon, trzeba posiać. Z takim wyzwaniem coraz częściej przychodzi nam się zastanawiać, jak mogę być częścią wspólnoty, która będzie rosła najlepiej na naszych oczach. Kiedy patrzę na to, co dzieje się w grupie, w której na dzień dzisiejszy najbardziej jestem zaangażowany, to myślę sobie, w ciągu 3 tygodni druga osoba mówi o tym, jak ważny Bóg staje się w jego życiu. Myślę sobie, co oni takiego robią? Że oni zaczynają patrzeć na Boga i mówić o Bogu w taki sposób, że ich życie się zmienia. I patrząc na życie pana Wiesława i patrząc na życie pana Daniela, którzy do tej pory składali świadectwo, mogę powiedzieć, że od rana, każdego rana, czytają i słuchają słowo. Od rana do samego wieczora, co najmniej 3-4 razy dziennie we wspólnej modlitwie zanoszą swoje prośby dziękczynienia do Boga. A po chwili mówię sobie, nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to, że życie zaczyna się zmieniać. Nie dziwię się to, że radość zaczyna być prawdziwa. Nie dziwię się temu, że stare trudności odchodzą, a przychodzi zupełnie nowa jakość życia. Nie dziwię się to, że język staje się bardziej łagodny, zachęcający. Nie dziwię się temu, że widzicie więcej. Nie dziwię się temu, że widzicie coraz więcej dobra i możliwości do wykonania tego dobra, skoro tak wiele czasu poświęcacie na rozważanie. Na rozważanie tego słowa, które notabene zmienia życie człowieka. Więc kiedy patrząc na te życia, myślę sobie, to działa. To działa. To funkcjonuje. Tak właśnie jest. Cieszę się, że mogę być tego świadkiem. My, Chrystus i świat. Takie są te trzy filary. To znaczy, my w Chrystusie w świat. My w Chrystusie w świat. Co my możemy zaoferować, będąc w Chrystusie, dla świata, który jest obok nas, w którym żyjemy? Okazuje się, że wiele. Bo znowu odwołam się do przykładu, który jest mi bliski. Panowie, zgodnie jednym chórem, powiedzieli, panie Marcinie, chcemy zaprosić znowu dzieci do ośrodka. No i właśnie to mi się podoba. Bo tak naprawdę to było moje pragnienie od wielu lat, żeby wykorzystywać różne momenty w kalendarzu, aby móc zapraszać dzieci z Wojnowa czy z Długiej Goźliny do naszego domu. Tam, żeby spędzać czas. Tylko do tej pory na mojej głowie było wymyślenie sposobu, wymyślenie, jak to zrobić, organizacja i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dzisiaj wy, panowie, mówicie mi, wszystko załatwione, nawet pieniądze zbierają, nawet domki budują, I pieniądze słyszę, że napływają wam z różnych stron świata. No to myślę sobie, wow, to fajnie. Co jeszcze? Co jeszcze się zadzieje? Albo jaki będzie owoc tego spotkania? Widzę, że jeśli odkrywamy Chrystusa w sobie, zaczyna się zmieniać życie. Tematem dzisiejszego spotkania jest Chrystus w nas. Chrystus w nas. Kiedy myślimy o tym, co Chrystus robi w naszym życiu, jak Chrystus odnajduje się w naszym życiu, jak my odnajdujemy się w życiu Chrystusa dzisiaj, to przychodzi nam jedno, wydać świadectwo tego, że niewiele robiąc, zmienia się tak wiele. Wystarczy zaufać, wystarczy uwierzyć, wystarczy położyć nadzieję w Jezusie Chrystusie. A co? A zaufaj Panu i On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Niby to takie proste, a niby to takie trudne. List do Kolosan. Otwórzmy. Zbór w Kolosach to zbór, którego nie założył apostoł Paweł, a mimo wszystko pisze do niego. Najprawdopodobniej zbór w Kolosach założył Epafras. Człowiek, którego znał apostoł Paweł, ale w wyniku głoszenia przez apostoła Pawła w Efezie w ciągu 3 lat tam nastąpiło rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa właśnie z Efezu. I najprawdopodobniej misja Pawła 3-letnia w Efezie jest pokłosiem tego jest również zbór w Kolosach. Zbór w Kolosach składa się głównie z osób pochodzenia pogańskiego. Apostoł Paweł dowiedział się o tym, co się dzieje tam w tej Azji, właśnie od Epafrasa, który opowiedział, że działania misyjne apostoła Pawła w Efezie przyniosły owoc w postaci założeniu zboru również w Kolosach, na czele którego stanął właśnie Epafras. My bez Chrystusa. Apostoł Paweł nie omieszkał budować tożsamości my w Chrystusie bez powiedzenia tego, kim jesteśmy bez Chrystusa albo jacy jesteśmy bez Chrystusa. Chcąc zachęcić ludzi w Kolosach i chcąc przekazać im, że duchowy wzrost bierze się z wiary w Chrystusa, to przypomina im, jacy byli i kim byli bez Chrystusa, aby zaznaczyć tą różnicę człowieka, który żyje bez Chrystusa i człowieka w Chrystusie. Więc żeby przekazać to, to musimy przeczytać w trzecim rozdziale tego listu. Apostoł mówi w 5 wierszu. Mówi tak: zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. I tutaj wymienia listę tych spraw, tych rzeczy, tych postaw, które cechowały ich przed uwierzeniem w Jezusa Chrystusa, ale które mogły się niestety wkradać do ich życia, ponieważ zapominali czasami o tym, że wzrost duchowy jest nie poprzez wykonywanie prawa, a poprzez wiarę w Chrystusa. Zatem on mówi o nich tak: mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Apostoł Paweł jest człowiekiem, który bez żadnego skrupułu mówi o tym, że wszyscy ludzie są grzesznikami. i że wszyscy ludzie przed Bogiem są grzesznikami. Tam, gdzie jest grzech, tam jest sąd. Tam, gdzie jest sąd, tam jest śmierć. Wynikiem grzechu jest sąd. Grzech prowadzi do sądu. I o tym apostoł Paweł mówi. Apostoł Paweł kontynuuje mowę o tym od wiersza 8. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać. Apostoł Paweł mówi, jacy byliśmy bez Chrystusa. Apostoł Paweł, mówiąc o tym, że duchowy wasz wzrost jest powiązany z obecnością Chrystusa w was. O pewności tego, że Chrystus umarł za to wszystko. Ostatnio rozważając list do Rzymian, bardzo mocno dochodzi do nas przekonanie o tym, jacy byliśmy. I kiedy rozważamy na temat tego, jacy byliśmy, to przestaje nas dziwić, co zrobiliśmy. Bo skoro tacy byliśmy, to jaki może być owoc tego naszego zachowania, naszego postępowania? Jeśli z natury byliśmy tymi, którzy oszukują, to jakie zachowanie wynika z tego, że kłamiemy? Oczywiście Paweł nie pozostawia ich w tym stanie. Nie mówi im tylko o tym, jacy byliśmy. Ale mówiąc o tym, jacy byliśmy, pokazuje, że można inaczej, że można już takim nie być, że można przeżyć zmianę. Jezus i apostoł Paweł mówi o tym, że ta zmiana w życiu człowieka następuje poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I o Chrystusie apostoł Paweł pisze w tym liście, w pierwszym rozdziale, od 15 wiersza. W pierwszym rozdziale od 15 wiersza. I on mówi tak. Kim jest Jezus Chrystus? Żeby przyjąć Jezusa Chrystusa, to trzeba zrozumieć, kim On jest. Zatem kim On jest? Apostoł Paweł wyjaśnia Kolosanom. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Zatem Boga, jeśli nie widzisz, to patrząc na Jezusa przed oczyma wiary, widzisz Boga. Przyczyną wszelkiego stworzenia, również mojego. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Kim zatem jest Jezus Chrystus? Tym, który wie, co się dzieje na Ukrainie. Przecież do Niego należą rządy. Przecież On ustanawia wszystko. Przecież On wie, co się tutaj dzieje. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. No właśnie, co może łączyć mnie i ciebie? No wiele, jesteśmy Polakami. Różnic jest znacznie, pewnie więcej, ale wspólnym mianownikiem może być co? Albo kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus według apostoła Pawła jest jeszcze kimś więcej, bo w 18 wierszu mówi, On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Więc kim On jest dla tej społeczności? Jest głową. A czym jest głowa nasza dla naszego ciała? Bez naszej głowy moja ręka nie może nic zrobić. Bez głowy moja noga nie jest w stanie nic zrobić. Czy my jako wspólnota w Gnieźnie i czy my jako wspólnota w NLC możemy coś zrobić bez Chrystusa? Nie. myślimy, że możemy. Ale co to będzie? Będą to owoce tego, że Jezus Chrystus jest daleko od nas. Więc kiedy On jest daleko od nas, apostoł Paweł przypomina: odwołajcie się do tego, o czym przed chwilą wam powiedziałem. XIX wiersz. Gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. Dochodzimy do momentu, w którym zastanawiamy się nad tym, co daje człowiekowi przelana krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kiedy czytamy list do Rzymian, wiemy, że dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa człowiek, który żył w grzechu, dostępuje przed Bogiem usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia to znaczy, Bóg puszcza człowieka wolnym. Mówi: żyj. Żyj w wolności. Nie poczytuję ci starego długu. Nie liczę twoich grzechów. Więc kim jest Jezus Chrystus? Wybawcą. Kim jest Jezus Chrystus? Zbawcą. Kim jest Jezus Chrystus? Tym, który reguluje nasze długi. Nie wiem, czy jesteśmy ludźmi, którzy lubią, jak inni płacą nasze długi. Myślę, że ja sam mam z tym problem. Bo jestem wychowany w taki sposób, że jeśli nabroiłem, to powinienem sam uregulować swoje błędy. Ale kiedy doszedłem do momentu w moim życiu, kiedy przeczytałem Nowy Testament, Nowe Przymierze, zobaczyłem, że ja tak narobiłem i tak się zapożyczyłem, że ja nie jestem w stanie tego spłacić. Więc kiedy doszło do mnie, że ja nie mogę spłacić mojego długu u Boga, to po raz pierwszy, jak nigdy wcześniej, poczułem: ojej, to ja nie jestem samowystarczalny, to ja potrzebuję kogoś w moim życiu. I tak właśnie apostoł Paweł przedstawia Chrystusa Kolosanom w kościele. Wy, Kolosanie, jesteście ludźmi, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, bo On płaci wasze długi, ponieważ to Jego krew zbawia, ponieważ to Jego krew oczyszcza. Wy potrzebujecie Go. Bez Niego możecie tylko liczyć, liczyć i liczyć wasze długi, które nigdy nie zostaną spłacone. A jeśli się nazbiera wiele długów, a jeśli się utworzy lista bardzo długa, co się wtedy robi? Ból głowy. Nadzieja gdzieś odchodzi. Szarość życia zaczyna coraz bardziej ogarniać. Przyspieszony rytm serca, zamęt, bałagan, chaos. Dlatego Jezus mówi: w Chrystusie jest wolność, w Chrystusie jest nowe życie, w Chrystusie jest to, czego potrzebujemy, aby żyć. Apostoł Paweł, gdyby nie powiedział też o sobie, mógłby być niewiarygodny. I apostoł Paweł też powiedział coś o sobie. Kolosan, pierwszy rozdział, od 24 wiersza, mówi tak. Mówi o sobie jako o człowieku, który polega na Chrystusie, który jest w Chrystusie. I o sobie mówi tak. Teraz cieszę się mimo cierpień. Przecież on teraz jest gdzie? W areszcie domowym. Tak? Jest w Rzymie w areszcie domowym. jest, jego wolność została w pewien sposób ograniczona. Dlatego on mówi, teraz cieszę się mimo cierpień, że nie mogę wyjść z domu, kiedy mi się tylko podoba. Jest ktoś nade mną, ktoś czuwa, ktoś ogranicza moją wolność tutaj na ziemi. Ale, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowi. Za jego ciało, którym jest Kościół. Tak mówi o sobie. Kim jestem w Chrystusie? Rzecznikiem tego Kościoła. Zostałem zgodnie z planem Boga, powierzonym mu względem was, aby wypełnić Słowo Boże. Jakie zostało mu dane Słowo Boże? Jaka wola została objawiona apostołowi Pawłowi, żeby iść i opowiadać o tym, że Chrystus jest niezbędny do życia człowieka, również całego Kościoła. Apostoł Paweł mówi dalej, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Więc to, co mamy w Chrystusie, apostoł Paweł mówi, było zakryte przed wieloma pokoleniami. Natomiast teraz objawione, aby móc uwierzyć, aby móc przyjąć tą propozycję od Boga. Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest pośród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. I to jest temat tego listu. Chrystus w was, nadzieja chwały. Czego dotyczy nadzieja chwały? Czego dotyczy życia w Chrystusie tu na ziemi? Apostoł Paweł to tłumaczy w taki sposób. To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością, nauczając tak, by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Apostoł Paweł mówi, kim jestem w Chrystusie? Człowiekiem, który ze wszystkich sił stara się przedstawić drugą osobę Bogu, aby ten człowiek, poznając Chrystusa osobiście, mógł doświadczyć wolności, mógł doświadczyć uzdrowienia. Na koniec, Chrystus w nas. Kolosan od 3 wiersza. Zawsze, apostoł Paweł mówi, zawsze, gdy się modlę, nigdy nie powie tego człowiek, który nie żyje w Chrystusie, ale to mówi człowiek w Chrystusie. Zawsze, gdy się o was modlę, dziękuję za was Bogu. Jaka to pamięć! Jakie to wielka sprawa, kiedy się modli, pamięta o Kościele. Ojcu naszemu, Pana Jezusa Chrystusa, czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej, uwaga, co to znaczy Chrystus w nas? Wierze zakorzenionej w Chrystusie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Zatem, czego spodziewa się człowiek, który żyje w Chrystusie? No właśnie, spełnienia się obietnicy, że pewnego dnia dziedzictwo, które dzisiaj jest przygotowywane przez Chrystusa, będzie należało do nas, więc dzisiaj żyje już nie jako człowiek, który odchodząc z tego świata odejdzie donikąd, ale odejdzie do miejsca, które jest przeznaczone tym, którzy wierzą w temu, że On tam jest. Pobudza was do tego nadzieja. Oraz, co to znaczy Chrystus w nas? Miłość okazywana wszystkim świętym. Apostoł Paweł mówi, dziękuję za nich, Ojcu, ze względu na tą miłość, którą darzą do innych, oraz o wierze, którą zbudowali na Chrystusie. Za to Bogu nieustannie dziękuję, apostoł Paweł. Pobudza was do tego, do czego? Do wiary i miłości. Zatem, kiedy mówimy o tym, że pierwsi chrześcijanie spotykali się codziennie, łamiąc chleb, słuchając słowa, rozważając, to pytanie jest, co było ich napędem, co było ich silnikiem, co było ich maszyną napędową, co wprowadzało ich w taki stan. I apostoł Paweł tutaj mówi o Kolosanach, że oni dokładnie reprezentują to samo, co ci, którzy na samym początku przeżywali Chrystusa w sobie. I apostoł Paweł mówi, pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka nas w niebie. Zatem, co nas może dzisiaj, drodzy, pobudzić do miłości i do wiary? Co nas może pobudzić do miłości wzajemnej i do wiary w Jezusa Chrystusa, żyjąc tu w Gnieźnie, gdziekolwiek jesteśmy? Nadzieja, która spełni się w niebie. Nadzieja, która spełni się w niebie. Apostoł Paweł mówi, to napędza was. Ta nadzieja życia z Bogiem, ta nadzieja życia wiecznego, ona sprawia, że kochacie. Ona sprawia, że wierzycie. Kiedyś czeka nas spełnienie obietnicy życia wiecznego w niebie, a to powinno nas napędzać i pobudzać do miłości i do wiary. Słyszeliście o niej w słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc. Jak myślicie, jaki owoc dobra nowina wydaje na całym świecie? Owoc miłości, owoc ducha. Owocem ducha jest. List do Galacjan, 5 rozdział. Ci, którzy chcieliby zaznaczyć, gdzie jest owoc ducha. List Galacjan, 5 rozdział, 22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I apostoł Paweł mówi, że ta dobra nowina na całym świecie wydaje takie właśnie owoce w życiu ludzi. Jakie to są odmienne owoce od tego, kiedy człowiek żyje bez Chrystusa. Zupełnie inne. Czasami zastanawiam się, że chciałbym być lepszy. Zastanawiam się, jak być dobrym, uprzejmym, powściągliwym, miłym. Jak to się dzieje? Wtedy, kiedy trwam w Chrystusie, takie owoce przychodzą w wyniku życia z Chrystusem. Bardzo mnie to zachęca i bardzo mnie to pobudza. Owoc wydaje owoc i rośnie. Podobnie jak u was od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. Tego nauczyliście się od, no właśnie, Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z ducha. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Zatem, co daje człowiekowi życie w Chrystusie? Apostoł Paweł mówi, oprócz owocu ducha jest jeszcze poznanie Jego woli. Poznanie Jego woli, która nadaje kierunek. Dokąd? Jak? Już wiemy. Zgodnie z owocem. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. W taki sposób mamy wyjść do świata w Chrystusie. Ale poznanie woli Bożej jest przeznaczone dla tych, którzy w Nim trwają, którzy w Nim są. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości. We wszystkim z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych. Tam, gdzie panuje światło, On nas wybawił spod tyranii, ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Skoro w Chrystusie mamy odkupienie i przebaczenie grzechów, to powiedzmy, z czym mamy iść do świata? Wykazując owoc ducha, radość, pokój, miłość, wstrzemięźliwość, mamy iść do ludzi i co? I powiedzieć ludziom: hej, kiedyś byłem taki, ale uwierzyłem w Chrystusa. I teraz Chrystus mnie zmienił. Nic więcej. Nic dodać, nic ująć. Zatem, czy w ciągu tych 3 lat znajdę czas dla jakiejś osoby, której może nie znam? I będąc w Chrystusie, posiadając owoce ducha, powiem: kiedyś byłem taki, uwierzyłem w Jezusa, a On przebaczył mi to wszystko. Dzisiaj mówię do Ciebie. Dzisiaj zaświadczam o tym. Dlaczego? Bo Chrystus jest we mnie. Chciałbym znaleźć czas. Chciałbym powiedzieć: nie mam wymówki. Chcę powiedzieć. Zaświadczę o Chrystusie. Niech się dzieje Jego wola. Jeśli nie powiem ja, to kto z nas? Jeśli powiesz ty, to jeśli ja się boję, to twoje świadectwo sprawi, że się zawstydzę. Ale pozytywnie. Bo pomyślę: Ewangelia dotarła do tej osoby. Jezus Chrystus w niej mieszka. Opowiada innym o przebaczeniu. Opowiada innym o usprawiedliwieniu. Sama się zmienia i daje szansę do tego, żeby ta druga osoba również się zmieniła. Co ja na to? Bądź częścią Kościoła. Bądźmy częścią Kościoła. I nie oddawajmy przywileju opowiadania o Chrystusie na barki jednej, albo dwóch, albo 3, albo 4 osób. Niech każdy zaświadczy o własnym usprawiedliwieniu. Niech każdy zaświadczy o własnym spotkaniu z Chrystusem. Niech każdy powie swoją historię i swoje świadectwo. Amen. Powstańmy, pomódlmy się.